Zło mnie nie dotyka. Nie dotyka mojego wnętrza. Ja wiem, że ono istnieje. Ja czasem jestem tym przejęta, przerażona, ale jestem uodporniona na zło. Walka z Niemcami była uodpornieniem zła, które Niemcy przedstawiali.
Siostry. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
4 sierpnia powiedziałam, skończyła się gra, tak wygląda życie. Tak wygląda wojna i to, co powtarzam moim wnukom, kiedy wychodzę z kina z nimi, z filmów o powstaniu. Jakie przesłanie może być tylko jedno w mojej obecności? Nigdy więcej wojny. To jest straszne zło. To jest straszne nieszczęście, że się ludzie zabijają.
Miejsce, w którym się człowiek urodził, zapada głęboko w serce. Urodziłam się w Warszawie w 1924 roku. Mój pradziadek Jakub Tatarkiewicz był rzeźbiarzem, uczniem Thorwaldsena, dziadek adwokatem, mieszkał w Warszawie i tam przyszli na świat mój stryj Władysław i mój ojciec Jan. Mieszkaliśmy na ulicy Wiejskiej 17. To jest ulica znana nie tylko warszawiakom z powodu tego, że się Sejm tam znajduje. Ten dom nie został spalony. Pamiętam go do dzisiejszego dnia. W tym mieszkaniu było jakieś biuro. Ja odważyłam się 40 lat temu tam pójść i weszłam do tego mieszkania i sobie usiadłam. Po lewej stronie był gabinet mojego ojca. Po swoim ojcu był adwokatem. Pamiętam ten zielony kolor w tapetach. Dalej był salon z balkonem, 3 okna. Moja matka miała takie biureczko. Była zawsze bardzo słabego zdrowia. Prowadziła dom. Był fortepian, bo mój ojciec grywał na fortepianie. Dalej w amfiladzie był sypialny moich rodziców. Jak się kończył ten korytarz, to był stołowy, duży, dosyć ciemny stołowy z balkonem na podwórze, z takim piecem staromodnym bardzo. I dalej był drugi korytarz, który był w części kuchenny, bo były 2 wejścia w tych warszawskich kamienicach, od frontu i od tyłu, od kuchni. I tam była służbówka, kuchnia i wyjście. Po lewej stronie był pokój babci i pokój dziecinny, który żeśmy z siostrą zajmowały. Jak się pani tu rozejrzy, wszędzie obrazy. Obraz przy obrazie wisiał i dlatego ja nie uznaję pustych ścian. Myśmy były surowo wychowane. To w ogóle nie ma porównania z tym, jak się teraz dzieci wychowuje. Ta surowość była łagodna. Na dobranoc się całowało matkę i ojca w rękę i mówiło się, proszę tatusia, proszę mamusi. Żadnych wielkich czułości. Ja kiedyś powiedziałam, mamo, my tak się nie ściskamy. Nie ma w zwyczaju. Ja mając 9 lat zachorowałam na koklusz. To się strasznie kaszle. Kiedy w czasie obiadu napadł mnie taki atak tego kaszlu, to mój ojciec powiedział do matki, Zosiu, to jest niemożliwe, żeby atak kasłała, dokąd nie przyjdzie i ten kaszel ma jadać w dziecinnym pokoju. Dla dziecka 9-letniego tylko to było upokorzenie, to nie w rodzinnym store, tylko zamknięta w pokoju. Babcia Tatarkiewicz pytała się mojej matki, czy Ela była dość grzeczna, żeby ją zaprosić, żeby posłuchała u mnie radia. W czasie postu wielkiego ojciec zabierał nas na groby. To była cała wyprawa, chodziło się od kościoła do kościoła. To był zaszczyt, to było coś. Wcześniej, bo to miałam chyba ze 12 lat i tak chodziłam. Ja się nudzę. Nigdy w życiu się potem nie nudziłam. I babcia mówi, nudzisz się? I całą trylogię Sienkiewicza miałam przeczytać. To wtedy byłam łasa na książki. Odczytywałam nawet książki, które czytali rodzice. Człowiek, istota nieznana. Teraz się nawet mi wpadła w ręce, od znajomej pożyczyłam. Miałyśmy panią od francuskiego i od muzyki. Ja się uczyłam w szkole niemieckiego. A potem w czasie okupacji no troszkę zaczęłam się uczyć angielskiego, bo myślę sobie, wojna się skończy, trzeba widzieć. Ani jednego słowa po rosyjsku nie znam. Nie było tej wychowawczej łopatologii. Pewne rzeczy, których się nie robiło, były tak naturalne, że po prostu się nie robi. Ale to nie było nic takiego, co by utkwiło w mojej pamięci jako negatyw. Ja właściwie tej pośredności byłam wychowywana. I to mi powiedzmy zostało, że ja nie cierpię żadnych krańcowości. Może moja siostra już troszkę inaczej, bo te 6 lat różnicy, wtedy to już coś było.
Buntowała się. Ja wiem, czy byłam ulgowo traktowana. Nie bardzo się poddawałam reżimowi takiemu. Byłam tak krnąbrna i uparta i nieznośna. Tak, w przeciwieństwie do mojej siostry.
W 1939 roku miałam 15 lat.
A ja miałam 9, to już była duża różnica. W miarę wzrastania te różnice całkowicie się zacierały.
1 września obie z moją siostrą byłyśmy na wsi u dziadków. Szok był dla mnie, jak ja wyszłam tam na takie podwórko i samoloty widziałam, jak nadlatują nad Warszawy. Żeśmy się rozdzieliły.
Moja siostra została z mamtką, mamą naszą na wsi, a ja, ponieważ się mówiło, że zdaje się szkoła ma się zacząć,
tak? Coś takiego.
Pan, który dzierżawił nasz majątek, jechał do Warszawy, bo bym dostał powołanie i ja z nim razem byłam pod jego eskortą wwieziona do Warszawy. Zatrzymano pociąg, kazano nam wszystkim wysiąść i położyć się na ziemi, bo leciały sztukasy tak zwane, tyli samoloty. On miał wiózł szablę. Która w słońcu, bo to był piękny dzień upalny, w słońcu dawała taki odblask. I jak myśmy się tam położyli na tej ziemi, to jacyś ludzie zaczęli krzyczeć na niego, co pan oszalał, niech pan tą szablę zasłoni. No i on to zasłonił. Bardzo się denerwowałam, że oni na niego krzyczą, on ma taką cudną szablę. Pamiętam, jak nasza opiekunka i ty chodziłaś do szpitala ujazdowskiego, jak piersi ranni. Robiło na mnie to okropne wrażenie, te nogi w gipsach. Ale już przedtem mówiłam ciągle, że chcę być lekarzem, ale ja byłam wtedy zamykana w domu. Babcia strasznie płakała ciągle, bo się martwiła o naszego ojca. O Boże, jak się nazywa ta ulica wielka, która idzie, Eluniu, od Rakowieckiej, ta główna, to sobie zaraz przypomnę. W pewnym momencie w czasie zajęć na kompletach nie wolno nam było podchodzić do okien, więc bokiem żeśmy stali, bo przyjechały wozy, budy tak zwane policyjne. Wszyscy Niemcy z pepeszami i wyprowadzono 50 osób, które postawiono pod murem i rozstrzelano na naszych oczach. Na naszych oczach było nas tam wtedy 5 dziewczynek. I myśmy z zafiranek to oglądały. To było dosłownie naprzeciwko. Nie namawiano nam, żebyśmy wypiły herbaty czy wody. Nic, nic. Absolutne milczenie. Zostałyśmy z tym same i one też, bo one wiedziały, one prosiły, żebyśmy nie podchodziły do okna, ale myśmy podchodziły. Tak. I tam została kałuża krwi. Przychodzili ludzie, ja też tam podeszłam, żeby to z miejsca zobaczyć, czy to jest możliwe, że tam jest kałuże krwi. I tam ludzie rzucali te kwiaty. Ja pamiętam taki widok białego goździka, takiego małego, który się czerwienił od tej krwi. I wtedy zrozumiałam, co to jest wojna.
Stryj napisał książkę o szczęściu przed wojną. W czasie okupacji dołączył tylko jeden rozdział o cierpieniu. To było w rękopisie. I było w 4, zdaje się, czy 5 rękopisach i zostało umieszczone, jak w czasie wojny, już tak blisko powstania, gdzie się spodziewaliśmy jakichś wypadków, w różnych miejscach Warszawy. Jeden miał przy sobie. No i przyszli Niemcy i kazali wychodzić z domu, nie brać walizki. No, z którym ja mam walizeczkę i oczywiście ten rękopis o szczęściu miał w tej walizce. Idą. Niemiec uzbrojony wreszcie zatrzymuje stryja i mówi, pokaż, co tam masz w tej walizce. Stryj wyjmuje tą walizkę, on bebeszy, wyciąga ten rękopis, rzuca tam w ten rynsztok i mówi po niemiecku, nie ma już więcej polskiej kultury. Chwila determinacji, stryj się schyla, podnosi, Niemiec chyba on nie miał i idzie spokojnie. I to jest jedyny egzemplarz, który ocalał. Wszystkie się spaliły. 42 rok, to jeszcze nic nie doświadczałam, tylko unikałam, żeby nie natrafić na Niemców. Dlatego, że ja sobie postawiłam za zadanie życiowe, że najpierw zdam maturę, a potem się zainteresuję konspiracją. I to było moje idea fix i tylko tym się zajmowałam. To był maj. W tym samym miesiącu, kiedy zdałam maturę, zapisałam się do konspiracji. I przyszły 3 młode dziewczyny. I przyszedł młody człowiek, Harcuń miał pseudonim, Jerzy Bogdanowicz, który odebrał od nas przysięgę. Zamknęli nas w takim pokoju, gdzie nic nie było oprócz pieca kaflowego. Ja zostałam przydzielona do drugiej baterii przeciwlotniczej harcerskiej, Żbik, ale nie byłam harcerką, w przeciwieństwie do mojej siostry. No i zaczęła się praca konspiracyjna.
To była pierwsza warszawska żeńska drużyna harcerska, Hufiec Wybrzeże Kościuszkowskie. To już było w 1942 roku, czyli miałam 12 lat, nas było 7 osób. Jako młodszy zastęp był zastępem, którym szkolono do łączności. Starszy zastęp świetlików to były sanitariuszki. No i jako łączniczki miałyśmy różne zadania. Musiałyśmy rysować plany, musiałyśmy znać świetnie Warszawę. Byłyśmy egzaminowane z tego, jakimi bramami, gdzie można przechodzić, żeby się przedostać z jednej dzielnicy do drugiej dzielnicy. Ja się rwałam właściwie do tych wszystkich, czym było niebezpieczniejsze zadanie, które żeśmy dostawały, to ja bardziej do tego podchodziłam emocjonalnie i to, co napisałam później, że gra się skończyła, jak wybuchło powstanie, jak zobaczyłam, jak to wygląda w ogóle.
1 sierpnia po południu, to był wtorek, ja czekam. Około godziny 15 przyjechał do mnie Harcuń, mój dowódca, na rowerze. Ja miałam taką sanitarną torbę, gdzie miałam bandaż i taką deseczkę, jak ktoś złamie. Wszystko to miałam zapakowane. Powiedział, Elu, no to cię zabieram na rowerze. Ja się pożegnałam z moją matką, tylko ucałowałyśmy się i on mnie na ramię, ja na tym rowerze pojechałam. Na ulicę Chmielną 61, to była drukarnia Wierzbickiego. I tam żeśmy zajęli całą kamienicę. Od frontu była ulica Chmielna, a od tyłu na takiej skarpie na dole były tory kolejowe. Główny dworzec Warszawa był 150-200 metrów. Po tych torach kolejowych po drugiej stronie była Aleja Jerozolimska, zajęta przez Niemców. Także można powiedzieć, że myśmy byli pierwszej linii. Niemcy od razu do nas strzelali. W pierwszych dniach trafili chłopca śmiertelnie na klatce schodowej. A na dole było podwórko, były takie półki na te papiery i myśmy na tych półkach spali tam całe powstanie. Myśmy byli cały czas w tym jednym miejscu. To była wielka rzecz, a poza tym druga rzecz to była taka, że myśmy nigdy nie byli pod Niemcami, dlatego że Niemcy Śródmieścia nie zdobyli. Nastąpiła kapitulacja wcześniej. Brałam udział w tych patrolach sanitarnych. Wszędzie miałam takie sanitarne kontakty. W porównaniu z innymi powstańcami, no to ja miałam spokojne życie. Troszkę może w cudzysłowie, ale można tak określić.
Nie ma żadnego bohaterstwa, że są osoby, które się nie boją. W czasie powstania miałam taką malutką na tekturce. Więźniowie z Szucha robili, taka była naklejona z kolorowych papierków na tej szarej, takiej malutkiej, tej Matka Boska. Ja to trzymałam w ręku i umierałam ze strachu. Nieprawda, że się człowiek nie boi. Człowiek się boi. Pokonuje ten strach, jak musi coś zrobić, ale instynktownie musi to opanować. Ale to nieprawda, że są bohaterowie, którzy się nie boją niczego. Po prostu po ludzku się zwyczajnie bałam.
Na pierwszym piętrze od frontu było opuszczone mieszkanie. Po jakimś tygodniu powstania, to ja chciałam się tam umyć. I mówię do porucznika, ja idę teraz się umyć. Nie zejdziesz do schronu, tam zupełnie na dół. Ledwo zeszłam do schronu, już bomba przed naszym domem wybuchła. Z tego mieszkania prawie nic nie zostało. Druga sprawa, meldunek na kwaterze Chrobry 2 przy ulicy Kolejowej. Jakieś powiedzmy 150-200 metrów jest ranny porucznik z Chrobrego 2. Idzie moja kierowniczka, ja z noszami i taki Neron przyłączył się do nas. Bardzo dobre usługi nam robił. Każdej nocy on schodził na tory kolejowe i podkładał ładunek wybuchowy, że jak podjedzie pociąg pancerny, to nas tam zniszczy, więc po to, żeby tory były obsadzone jakimiś ładunkami wybuchowymi. Domy po lewej stronie na Chmielnej się kończą i jest tylko taki płot i Aleje Jerozolimskie dosłownie na widoku. I straszny obstrzał. Strzelają do nas jak kaczki, a my pędzimy. Te 150-200 metrów przylatujemy. Leży ten porucznik. I nagle ten Neron mówi na kolana, przyciska ramieniem moją głowę do ziemi i mówi niżej głowę, niżej głowę. I przyciska mi, że moja głowa leży na ziemi tuż obok jego. I jest znowuż obstrzał i on dostaje w głowę. Ja czuję jego ramię, które mnie przyciska mocno do ziemi, tak wiotczeje. Jeszcze żył, ale zmarł w szpitalu. Jego głowa, a tu moja głowa.
Z całego mojego oddziału, pierwszego plutonu Wojskowej Służby Kobiet, wyszłyśmy z tego strasznego bombardowania. Na 34 osoby, 4 osoby tylko wyszły żywe, a resztę wynosiłyśmy te trupy, chowałyśmy je obok w ogródku dla dziecka, który ma 14 lat, chociaż taka byłam zaprawiona 2 latami konspiracji w harcerstwie. Tym, co widziałam, co się działo w czasie okupacji, to jednak było straszne przeżycie. I w ciągu paru godzin stałam się dorosłą, zupełnie inaczej już myślącą i inaczej przeżywającą to wszystko. Jak byłam po tym nieszczęsnym 4 dniu powstania, 5 dnia płakałam. Chciałam wejść do schronu i miałam do końca bramie tak, ale niżej nigdzie już po tym przysypaniu nie. Także to są przeżycia, które zostają. W obrazach mam to ciągle jeszcze. Pamiętam, że zachowałam się okropnie, bo tam jakbyśmy zakopywali takie prowizoryczne groby. I ta moja doktor Joanna, która była śliczną, młodą kobietą, miała synka. I ona miała tylko taką jedną, cała bielizna z niej była nago po tym. I tu miała tylko malutki taki otwór od odłamków przysypana była. Jakśmy odkopali, to nie żyła. Cywilów żeśmy gonili, żeby nam pomogli kopać tą ziemię w ogródku aktorek. Tam była ta kawiarnia aktorek na Mazowieckiej i to sąsiadowało z tym domem, gdzie myśmy byli, który został ten schron zburzony. Tam stał jakiś pan i krzyczał, o Boże, co wy robicie, co wyście narobili? A ja mówię, niech pan przestanie krzyczeć, niech pan się bierze do roboty, niech pan... Zaczęłam krzyczeć na niego. Szok zupełny, tak. Zupełny szok.
Raz uczestniczyłam w takiej mszy bardzo wzruszającej, niedaleko na podwórzu i była kapliczka i przyszedł ksiądz. Pamiętam jak dzisiaj, jak dla mnie to był niesłychany szok, jak komunię dał mi taki maciupeńki odłamek opłatka, co mi się wydawało niemożliwe, jakżeż opłatek podzielony to w ogóle niemożliwe. Tymczasem dostałam taki malusieńki, leczko widoczny taki skrawek.
Nie wiedziałam, gdzie znajduje się moja siostra od początku powstania i przypadek, ponieważ ja byłam łączniczką i miałam za zadanie roznoszenie rozkazów szefa służby sanitarnej w obwodzie Śródmieście i przechodziłam przez ulicę, gdzie mieszkała matka przyjaciółki mojej siostry Eli i okazało się, że ona jest w domu, ta matka, i powiedziała, a twoja siostra jest na ulicy takiej i takiej. Poszłam pierwszy raz, mając na przepustkę wolno, że mogę pójść ją odwiedzić. No i potem się dowiedziałam, że ona zachorowała na biegunkę. Była zakażona woda, i której zresztą bardzo brakowało i byłyśmy niedostatecznie pojone i karmione. Nie było leków zresztą. No a wtedy po śmierci mojej pierwszej dowódcy, doktor Janny Piekarskiej, zastępował ją major Bartosz. No i przyszłam do niego i wiem, że on dysponował również jakimiś racjami żywnościowymi w razie choroby. I mówię, panie majorze, ja mam biegunkę i bardzo źle się czuję, czy mogłabym poprosić o parę sucharów? I on mnie tak wziął pod brodę. Nie patrzyła mu się w oczy, bo nie bardzo było ładnie, że kłamałam. I on mówi tak, a czego ty mi nie mówisz prawdy? On od razu rozpoznał, że ja naturalnie nie mam tej biegunki. I powiedziałam, no tak, ja skłamałam, ale moja siostra jest w oddziale w zdobywaniu dworca głównego. Wiem, że zachorowała i on mi dał 4 takie suchary kwadratowe. Ciągle panował niedosyt jedzenia i głodni byliśmy bardzo. Tęskniło się za najprostszymi rzeczami do jedzenia. Chleb, kartofel, to już w ogóle było coś wspaniałego. I ja niosłam to kawał drogi, było, bo to nie szło się normalnie, tylko okrążało się. I miałam straszną ochotę, że tylko pół zjem jednego z tych sucharów. I uważam, że największą bohaterstwo, pokonanie łakomstwa i tego było to, że doniosłam te suchary do mojej siostry. To mi się wydawało za cel mojej wyprawy całej tam. I że to jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić dla niej, tak.
Mojej siostry oddział. Ona przyjmowała z kanałów, to ona miała wielkie przeżycia, ona była w wielu miejscach. Oddział jej kobiecy się rozbił. Ostatni tydzień była w moim oddziale. Jak nastąpiła kapitulacja, to nasz porucznik na odprawie się dowiedział, że co prawda powstańcy zostaną traktowani jako wojskowi, konwencja genewska ich obejmuje, ale pójdą do obozów. Porucznik wrócił z wiadomością, że obozy będą bardzo ciężkie i że on nie może brać odpowiedzialności za dzieci. Czyli nie może pójść moja siostra ani Tankret. Obydwie miały po 14 lat. To co ja mam zrobić? Powiedział jeszcze, że pójście do niewoli nie jest obowiązkowe. No to ta Bogdańska odstawiła nas w szereg. Ja byłam tam z jej zastępczynią, więc zaraz z brzegu. To pyta mnie, to co ty postanawiasz? No to jest straszne. To jest przeżycie. To jest przeżycie straszne. Zostać siostrą, czy iść z oddziałem, konsekwentnie z oddziałem do niewoli. No więc powiedziałam, idę z siostrą. I ona wtedy bardzo obsesowo powiedziała, zdejmuj odznaki, zdejmuj mundur, oddaj legitymację. Koniec. Szok. Bo to zależy od formy. Ja byłam w szoku, że w ogóle zostaję z siostrą w wielkiej rozterce. No i tak zrobiłam.
To był dla niej sprawa ogromnego przeżycia. No dla mnie też, bo ja sobie zdawałam sprawę, że ona to robi przede wszystkim dla mnie i że to ją bardzo dużo kosztuje. To zbliżyło. to na pewno zbliżyło.
Potem mi to przeszło i byłam zadowolona z decyzji do dzisiejszego dnia. Jeszcze jak one mi napisały, dobrze Elu zrobiłaś, że nie poszłaś z nami, to już było wszystko na miejscu swoim.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Siostry. Mówiły Janina Suchorzewska i Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska.
To była wielka tragedia narodowa, ale nic nas nie mogło powstrzymać. Żadna krytyka powstania nas nie dotyczy, nas nie obejmuje. My jesteśmy na to uodpornieni.